społeczność przebiega w tak budującym duchu, że mogliśmy wiele śpiewać, wiele mówić, rozmawiać. Do tego dzisiaj ja słabo mówię, z uwagi chyba na to, że za głośno śpiewałem. Więc przepraszam za te różne kłopoty. Chciałbym dzisiaj zaproponować, byśmy skoncentrowali się na jednym z bardzo pięknych opisów ewangelicznych. Przypowieść o dobrym pasterzu. Ewangelia Jana, rozdział 10. No tak nazywamy ją, przypowieść o dobrym pasterzu, bo w istocie treść tej przypowieści jest o Panu Jezusie, dobrym pasterzu. Odczytam te słowa i w zasadzie nie jest moim celem wszystko tak dokładnie omówić, ale raczej niektóre rzeczy chciałbym wyodrębnić, które są piękne, zastanawiające, wzruszające i dają nam nadzieję, taką praktyczną nadzieję na Boże czy Chrystusowe prowadzenie nas w tych trudnych czasach. Pierwszy wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi innędy, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Temu dźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. A gdy wypuści owce swe, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego, ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli, co im mówił. Dziękuję. Nie zrozumieli, co im mówił. No tak to już jest, że w prostych słowach można się wyrazić i... Bo my, zdaje się, rozumiemy, o czym Pan Jezus mówił, tak? Ale ci, do których powiedział tą przypowieść, nie zrozumieli. A do kogo powiedział? Ważna sprawa. Ta sytuacja miała miejsce w pewien sabat. Święty dzień dla Żydów. Odpoczynku. A ten samozwańczy nauczyciel zrobił takie zamieszanie w tym dniu, bo dokonał cudu przywrócenia wzroku człowiekowi, który nie widział od urodzenia. Cały 9 rozdział Ewangelii Jana o tym mówi. Że był taki człowiek, który nie widział od urodzenia. I go pytają uczniowie, Pana, ten się taki urodził, bo zgrzeszył on, czy rodzice, pamiętacie to? A Pan Jezus im taką chyba wymijającą odpowiedź powiedział, ani ten, ani tamten, tylko po to, by się na nim dzieła Boże wykonały. Nie sądzę, żeby to była kompletna odpowiedź na to pytanie, tylko no, nie chciał zajmować się chyba złożonym problemem dozwolenia na zło i tak dalej, a więc odpowiedział im, zobaczcie, co się teraz stanie. I konsekwentnie doprowadził sytuację do końca i uzdrowił tego od urodzenia ślepego człowieka. Na ile doczytałem, był to jeden ze znaków mesjaństwa Pana Jezusa. Żydzi wierzyli w to, że jeśli ktoś potrafi kogoś uzdrowić, takiego człowieka, który jest niewidomy od urodzenia, to jest Mesjasz. I on tego dokonał. I mimo tego reakcja faryzeuszy nauczonych w Piśmie, tej całej, no, tego kleru nazwijmy, była no, w zasadzie no, przyczynie jest do niej, jest nas nie dziwi, ale gdybyśmy wniknęli w tą sytuację, i gdyby dzisiaj ktoś dokonał takich wielkich rzeczy, ale prawdziwych rzeczy, nie tam żadnych sztuczek, no to byśmy też chyba byli ostrożni, żeby przyjąć, czy on jest od Pana, czy od diabła, i tak byśmy kombinowali w głowach. No bo przecież niezbyt pospolicie i często się zdarzają takie nadnaturalne rzeczy, jak cuda. No ale w tamtych czasach cały lud był w oczekiwaniu na Mesjasza. No jest taka narracja w Piśmie Świętym, że lud oczekiwał, tak? Dowiedział się, że Mesjasz jest urodzony, bo przecież ta prorokini Anna była w świątyni, gdy w 8 dniu Pan Jezus był, dokonywane było nad nim obrzezanie. Był też Symeon. Oni dali chwałę Bogu, więc niektórzy wiedzieli, że coś tu niezwykłego się dzieje. I kilkadziesiąt lat później już jest Pan Jezus w czasie swego działania, jakby w czasie akcji. Robi z błota, ze śliny, ziemi błoto, namaszcza oczy i ten człowiek, który nigdy nie widział, nagle widzi. Prosta rzecz, tak? To nie w tym błocie jest siła, bo zróbmy sobie takie błoto czy coś, no nie w tym rzecz. To był cud, którego nikt nie umie wyjaśnić i niech tak nie pozostaje, nie siłujmy się na żadne techniczne sprawy w tym aspekcie. No i mówi co? Pan Jezus temu człowiekowi? Ukaż się kapłanowi. Poszedł, no i się zaczyna ta obłuda faryzeuszy. I gdyby ten człowiek był od Boga, to byśmy wiedzieli, jest grzeszny, bo sobotę bezcześci. Jak on mógł uzdrowić w sabat, nie? To był zarzut. Jak on mógł uzdrowić w sabat? No i próbują od tego człowieka się dowiedzieć, jak to się stało, że go uzdrowił i on odpowiada. No nie wierzą, że był ślepy w ogóle, może to jest jakaś sztuczka, no podejrzliwi są, normalna rzecz. Wołają rodziców, a to był dorosły człowiek. A rodzice też się boją Żydów, bo Żydzi uradzili, że kto go wyzna Mesjaszem, Pana Jezusa, tego będą wyrzucać za nawias, eksmisja już. No to mówią, ma rozum, niech odpowie. A on im odpowiada, jak prawie równy z równym. Wy nie wiecie, a mnie uzdrowił. No to przecież jest tak, jakby zakpił z nich. Wy nie wiecie? My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny, oni mówią. A on? Czy grzeszny, to ja nie wiem. Ale wiem, że nie widziałem. No widzę, no. Skonfrontował z prostym faktem. No i tam, wiecie, jaki to był opis, w końcu go wyrzucili od siebie, precz. No i ten człowiek odszedł i go Pan Jezus poszukał w tłumie. Znalazł go, jest napisane i go pyta. Ja jeszcze nie wiem w tym momencie, czy on wiedział, że ten Jezus to jest ten, bo on go nie widział, poszedł się umyć. No i nie wiem, czy wrócił do Jezusa i poznał twarz Pana Jezusa. No ale wtedy, gdy Jezus do niego podchodzi i go pyta, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A ten mówi, wierzę. Któż to jest? I wtedy Jezus mu się objawił jako Mesjasz. I tej rozmowie przysłuchiwali się Żydzi. To jest napisane wprost na końcu Ewangelii Jana w 9 rozdziale. I usłyszeli to niektórzy, 40 wiersz, i usłyszeli to niektórzy z faryzeuszów, którzy byli z nim i rzekli mu, Izali i my ślepymi jesteśmy. No to pytanie, z czego się rodzi? No, z poczucia dumy, prawda? My, faryzeusze, nauczeni, tyle wiemy o zakonie, mamy Mojżesza, ciągle w Mojżeszu, tak? Poganie to poganie, ten Rzym przeklęty nawet, ten Piłat czy ktoś, to są tutaj tymczasowi jacyś, ale my jesteśmy takimi nad ludźmi. No więc Izali i my ślepymi jesteśmy? No to Pan Jezus z nimi w dyskusję nie wchodzi i powiedział im bardzo pięknie, rzekł im Jezus, byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu. Lecz teraz mówicie, już widzimy i na nich przerzucę odpowiedzialność za to. I teraz mówicie, że widzicie. No i skoro tak mówicie, to grzech zostaje was, na was. Czyli rozumiecie i się sprzeciwiacie. Prawdopodobnie on wiedział, że oni nie rozumieją do końca, co się dzieje w tej wielkiej scenie. Ale skoro wy mówicie, my dobrze rozumiemy, no to w takim razie grzeszycie, bo sprzeciwiacie się jasnemu światłu i świadectwu, które zrobiłem. I chwilę potem wypowiedział przypowieść o owczarni, o pasterzu, o owcach, którą odczytałem. I ona się zaczyna tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. I teraz zobaczmy ten kontekst, to nawiązanie. Oni go odrzucają, czyli ci faryzeusze, którzy słyszeli Pana, odrzucają go, a on im mówi, kto wchodzi do owczarni, ale nie przez drzwi, jest złodziejem i zbójcą. Czyli te słowa bezpośrednio do nich skierował. Wy jesteście tutaj zilustrowani. To o was mówię, faryzeusze i saduceusze i tamci mądrzy wszyscy, że wy jesteście złodziejami i zbójcami, bo nie wchodzicie do owczarni przez drzwi. Tymi drzwiami jest Pan Jezus, tam dalej jest powiedziane. Wy nie chcecie mnie przyjąć. A więc jeśli chcecie być w owczarni ludu Bożego i być Jego sługami, pasterzami, obojętnie, czy czasem owcami. Ale wchodzicie nielegalnie, to wy jesteście tymi bandytami, krótko mówiąc, przestępcami. No właśnie, drodzy bracia i siostry. Więc widać, że tutaj jest owczarnia opisywana. Owczarnia, a owczarnia to jest miejsce gromadzenia owiec na odpoczynek, tak? Na noc. Ci, co się zajmują rolą czy tymi sprawami, wiedzą dużo więcej, lepiej. Ale tam nie wypasają owiec w owczarni, zgoda? Dopiero gdzieś na pastwiskach. Trzymane są w opiece, pod opieką, pod strażą i zabezpieczone. W tym celu by nie przyszedł żaden wilk, żaden lis, czy ten właśnie złodziej, czy zbój, o którym tu Pan Jezus mówi. I jeśli ktoś chciałby do owczarni wejść inną drogą niż przez drzwi, to w jakim celu, bracia i siostry? No po co? Czy te owce chciał karmić, czy chciał je poić, pielęgnować? Chciał albo ukraść, albo nie wiem co, zabić, albo ostrzec. Ostrzec najprzyjemniej, bo to można wiele razy, tak? Albo to, albo to, a więc nie w dobrym celu. Jeśli ktoś wchodzi nielegalnie, ktoś jest nieupoważniony. No właśnie. Cała historia ludu Bożego wieku żydowskiego, jak również wieku Ewangelii, pokazuje, że zawsze byli tacy chętni, którzy chcieliby zajmować się owcami pańskimi. Nie z powodu pozytywnego, czyli karmienia ich i wyprowadzania ich na zielone pastwiska Bożej prawdy, lecz z jakichś powodów samolubnych. To, że tacy byli w dawnych czasach, jest wprost napisane, mili bracia i siostry, w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale. Zanim to czytam, to chciałem jeszcze powiedzieć, że taką dodatkową informację o owczarni, że możemy na nią patrzeć jako na zgromadzenie ludu Bożego w każdym wieku. Więc również w czasie prawa Mojżesza. Też był lud Boży, było pastwisko, oni byli nazywani owcami. I przeczytam najpierw z Ezechiela. Dowaj zaś moje owce, mówi Wszechmogący Pan. 34 rozdział, wiersz 17. Oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i między kozłami. 31 wiersz. Moimi owcami jesteście. To jest do ludu izraelskiego, starego ludu, bym powiedział, w Starym Przymierzu. Wy jesteście moimi owcami, owcami mego pastwiska, a ja jestem Bogiem waszym, mówi Wszechmogący Bóg. A w psalmie 23 ten Bóg Wszechmogący prezentuje się jako kto? Jako pasterz. No więc mamy komplet. Tylko musimy jeszcze zdefiniować, co byłoby tą owczarnią. Mamy owce, mamy pasterza, mamy zakon jako te zielone pastwiska, no i mamy jeszcze do zdefiniowania owczarnię. To jest pewnego rodzaju protekcja, jak wspomnieliśmy, tak, zabezpieczenie i trzeba powiedzieć wprost, że naród izraelski był w takiej protekcji Bożej dzięki nadanemu prawu. A więc Bóg ich wybrał. Jest napisane, że tylko was samych wybrałem ze wszystkich narodów ziemi. Zgoda, jest tak napisane? Jest. Tam jeszcze jest teraz przestroga, dlatego was samych nawiedzę, ale to nie w tym rzecz, że nawiedzi, tylko że na razie, że ich wyodrębnił. Ogrodził ich płotem, jak w innym miejscu, w pięknej przypowieści o winnicy w Izajaszu w 5 rozdziale. Miał winnicę, ogrodził kamienie, wieżę pobudował, wszystko zrobił i oczekiwał plonu. To jest podobny obraz mówiący o tym, że Bóg zabezpieczył naród izraelski wielką swoją łaską. A tutaj jest to zilustrowane w obrazie owczarni, która jest dzięki prawu Bożemu zabezpieczona przed wszystkimi tymi wilkami złymi i tak dalej, którzy chcieliby robić krzywdę owcom pańskim. Ale byli mimo wszystko tacy i robili. Zwróćcie uwagę. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 35 wiersza. I rzekł do nich: mężowie izraelscy, miejcie się na baczeniu ze strony tych ludzi, co byście mieli czynić. Tam chcieli tych dwóch apostołów biednych zabić. I mówi jeden z faryzeuszy, albowiem przed tymi dniami powstał był Teudas, udający się za coś, do którego się przywiązało mężów w liczbie około 400, którego zabito, a wszyscy, którzy z nim przestawali, rozproszyli się i w niwierz obrócili. To jest jeden z przykładów, że byli złodzieje i byli zbójcy, którzy do owczarni pańskiej wdzierali się nie przez bramę, ale naśladowali czy imitowali Mesjasza. Ja jestem kimś, idź za mną. No to jest tak właśnie napisane. Po nim powstał Judas Galilejczyk za dni popisu i uwiódł wielu ze sobą, ale i on zginął. I wszyscy, którzy z nim przestawali, rozproszeni są. Następny kandydat na wilka, czy tego złego człowieka, który chce rozdrapywać pańskie owce. I teraz puenta. Ale jeśli jest z Boga, 38, przecież teraz powiadam wam, dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich. Albowiem jeśli jest z ludzi ta rada lub ta sprawa, to się w niwecz obróci. Ale jeśli jest Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać, byście znać i z Bogiem walczącymi nie byli znalezieni. No i usłuchali go, bardzo mądra rada, no ale nie pozostawili tak ogólnie tego po prostu. Ubiczowali ich i wypuścili. No więc w tych tekstach jest pokazane, że byli zawsze chętni kandydaci do tego, aby przewodzić ludowi Bożemu. Chociaż nie byli od Boga. Ci dwaj przynajmniej, których wymieniłem, zawsze byli. W wieku żydowskim tacy byli, prorocy z nimi walczyli często poprzez słowa. I w wieku Ewangelii to jest widoczne, że zawsze tacy byli chętni, by strzec te biedne owce pańskie, które chciałyby karmić się czystymi, zielonymi paszami Słowa Bożego. No właśnie, mili bracia i siostry, i co czytamy dalej? Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. A więc następnie dowiemy się z końcówki, że tymi drzwiami jest Jezus. I kto przez Jezusa do owczarni wchodzi, to jest jedna z możliwości, to jest legalny, może być legalnym pasterzem. Czytamy dalej. Lecz kto, drugi raz jeszcze raz, drugi wiersz. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głos jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. Temu odźwierny otwiera. No więc nie dziwimy się, że złodziej, gdy chciał wejść do owczarni, napotykał na trudności, bo były drzwi, które są zamknięte i jeszcze jest odźwierny. Otóż chcemy porównać cały lud Izraela pod przymierzem zakonu do ludu zamkniętego w owczarni, bracia i siostry, którzy jeszcze nie mogą wyjść na piękne pastwiska i oddychać jakby nową jakością życia, którą zaoferował dopiero Pan Jezus. I teraz przeczytam, że tak rzeczywiście Pismo Święte tę sprawę przedstawia w liście do Galacjan. Zwróćcie uwagę, trzeci rozdział, wiersz 23. Według Biblii Tysiąclecia i według Biblii Gdańskiej przeczytam obydwa tłumaczenia. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu. Ciekawe, tak? Byliśmy trzymani w zamknięciu. No, pewnie, że być może w tym momencie nie myślał Paweł o owczarni i o przypowieści Pana Jezusa, ale te obrazy nakładają się. Tam jest zamknięta owczarnia, a tutaj mówi o tym, że byli trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. To jest rozdział 3, wiersz 23. Według Biblii Gdańskiej brzmi tak. A przedtem, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, trzymani pod strażą tego odźwiernego, bracia i siostry. Odźwierny miał klucze do bramy, ale nie otwierał. Wespół zamknieni będąc w tę wiarę, która potem miała być objawiona. Trochę trudniej po polsku ten tekst na współczesny język jest oddany. No więc, mili bracia i siostry, tym odźwiernym, zgodnie z interpretacją brata Russella, jest zakon. I tylko jeden człowiek był w stanie porozumieć się z odźwiernym. To był Jezus, który wypełnił zakon i w ten sposób drzwi się otworzyły i owczarnia przed Jezusem stała się otwarta. Owczarnia wieku żydowskiego. I wtedy on zaprasza, wychodźcie z tego zamknięcia pod prawem zakonu, wychodźcie do wolności dzieci Bożych, zgodnie z Rzymian 8. Ale co jest ujmującego w tym wierszu, którego nie dokończyłem czytać jeszcze, bracia i siostry? Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu Jego. To jest charakterystyka tych pięknych stworzeń. Owce słuchają głosu swojego pasterza. Co jeszcze? A on swoich własnych owiec z imienia woła i wyprowadza. I nad tym chciałbym się przez chwilę skupić. Co tu jest powiedziane? Powiedziane jest to, że każda z tych owiec, mówmy o literze, tak sobie to możemy wyobrazić, zwizualizować. Jest ich jeszcze 200-300 owiec w tym stadzie zamkniętym w tym i każda z nich ma swoje indywidualne imię. Mogłoby tak być?
Tak, no. Ja znam taki przypadek.
Bywa tak, tak, że pasterz tak związany jest.
Od malejkiego chowa owieczki i właśnie nadaje imiona i taki przypadek widziałem. I
czyli potwierdzi, że to jest tak, prawda, że pasterz woła.
I wtedy te owce, on idzie naprzód, a one idą za nim.
Pasterz woła owce po imieniu. Ja widziałem z psami taki film. Siedziała sfora psów. Jednej rasy, ja tej rasy nie znam, ale to są bardzo mądre psy.
Łowczarki.
Nie, nie, inne, takie podobne. Każdego po kolei wołał, siedziało może ich z 15. Wszyscy, każdy siedział. Jak zawołał jednego, ten jeden podrywał się, wędrował schodami, bo ze schodów z góry wołał. Szedł do góry, reszta siedzi, patrzy. Następny i tak każdego po kolei. Nie, że wszystkie naraz przybiegli. Spróbujmy sobie tak to tutaj zobaczyć. Pan Jezus stoi przy bramie i woła. Tego woła, tamtego woła, wyjdź na zielone pastwiska. Indywidualnie, ale o czym to świadczy? O tym, że Pan Jezus ma jakiś bliski związek z tymi ludźmi. Zobaczmy, jak wołał Bóg czy Pan Jezus przez wszystkie wieki od początku. Jakiego rodzaju różnego mogą być to wołania. Adamie, gdzie jesteś? Po imieniu. Adam mówi: schowałem się. A dlaczego żeś się schował? Tak? Przestroga, żeby Pan Bóg nas tak nie wołał właśnie. On nas najczęściej właśnie tak woła. Schowałem się z powodu mego grzechu przed Tobą, Boże. Wołał też Abrahama. Zgoda? Wołał go. A wyciągnął aż go w nieznane. Wołał Mojżesza przy krzaku goryjącym. Dziwna sprawa, patrzy Mojżesz, co się dzieje, pali się, nie chce się spalić. No, nie zagłębiam się w to. To jest wołanie, powołanie człowieka. Zawołał Samuela kilka razy. Samuel nie znał Pana, leci do Helego, biegnie i wołałeś mnie? Nie wołałem, śpi. Ale potem, już mu tam poinformował za trzecim razem, tak? A więc widzimy, jak może wołać. Czy wołał Piotra na końcu po zmartwychwstaniu? Pan Jezus, już teraz jesteśmy w owczarni wieku Ewangelii. Mówi: Piotrze, siedzą tam przy tym ognisku, czy ty mnie miłujesz? Raz mu mówi: Piotrze. Tam o agapę, tam chwilę, nie chcę tego o tym mówić. Nie wiem, czy to jest dobrze. Piotr mówi: tak. Za chwilę znowu: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? I trzy razy go zawołał. A więc zdobył go dla siebie już wtedy ostatecznie, bym powiedział. No więc, co to pokazuje? Że są owce i jest pasterz i owce są wołane po imieniu. I gdy wczoraj mówiliśmy, dlaczego ja, dlaczego nie ja, tam się w obrębie łaski Bożej znalazł, no nikt nie wie dlaczego, ale trzeba im powiedzieć, że Pan Bóg jakoś nas z tego świata, grzechu, błędu i tak dalej wyciągnął za uszy do siebie i zawołał Andrzeju, tak? W jakiś sposób. No jakoś zawołał, no. Nie musi tam wołać Andrzeju, przecież nie słyszymy głosu w głowie na szczęście. Ale woła nas, bracia i siostry, przez nasze grzechy nas woła i obudzenie łaski pokuty. Przez to nas woła najpierw. Woła, woła i człowiek reaguje i dochodzi do usprawiedliwienia pięknie, a potem do wdzięczności za to, co otrzymał, przebaczenie grzechów i tak dalej. I gdzie wychodzi, jak już go wywołał? Wychodzi na pastwisko. I po tych zielonych łąkach na pastwisku Bożym chce się paść jako owca. Częściej jako baran się pasie. Tak, bo inne usposobienie. Bo jesteśmy ludźmi, jakby każdy z nas mówi, że jesteśmy słabi, tak? I to jest prawda. Ja na przykład nie podzielam takiego poglądu, że my zawsze mówiliśmy, że jesteśmy lepsi od innych. Przeciwnie, ciągle mówiliśmy, że jesteśmy tacy sami jak inni. Tak ja się wychowałem w takich zborach, w których była mowa, że jesteśmy, no, że prawdę mamy najlepszą, to jest oczywiste, ale że nie jesteśmy wcale najlepszymi ludźmi. A przeciwnie, dwukrotnie gorsi jesteśmy, gdy nie robimy postępu, gdy go powinniśmy robić dzięki posiadanej prawdzie. A gdy wypuści owce swoje, czwarty wiersz, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. Widzieliście ten obraz wielokrotnie, bo to przecież nie pierwszy raz się mówi, brat tu potwierdza, idą owce za pasterzem. Tak? A często by się chciało zrobić odwrotnie. Nie? Wypuścić owce przed sobą, wziąć kija i tam gonić do wodopoju. Ile tu łagodności jest pokazane w tym obrazie, bracia i siostry. Tego dobrego pasterza, czyli Pana Jezusa. Że On jest w stanie tak zmienić serce człowieka, że idzie za Nim. Idzie koślawo, kulawo, w lewo, w prawo, ale idzie. Tak? Generalnie. Za Nim. Jeden idzie dobrze, całe życie fajnie idzie, ale niektórzy nie, no i temu tam czasem trzeba trochę pomóc. Ale ten głos, który myśmy wszyscy usłyszeli, głos Jezusa gdzieś tam na tych czułych strunach serca drgający, On wprowadził w nas taką melodię, bracia i siostry, że uważamy, że to jest najcenniejsza pieśń, o której trudno jest nawet mówić, bo jest zbyt indywidualna. Wiemy, o co chodzi, tak? Wiemy, jakie są związki, gdy Bóg do nas przemawia przez Pismo Święte. Pokazuje nam, czytając te wszystkie piękne opisy, w jakim miejscu jesteśmy naszego rozwoju. I nie wierzę w to, że ktoś, gdy czyta taki opis czy inny opis, mówi sobie, o tak, wiele osiągnąłem. No, nie wiem, czy są tacy bracia, którzy mówią o sobie, gdy czytają, gdy zderzają się z opisami Ewangelii, że wiele osiągnęli. Raczej mówią, że niewiele osiągnęli. I to dobrze, że tak mówią. Gorzej, gdy zaczną mówić, że wiele osiągnęli. To znaczy, że nic nie osiągnęli. Taka prawda jest o człowieku. A więc, żeby nie przegadać tego wszystkiego, bracia i siostry, chcę tylko jeszcze dodać, że tak. Że to jest o owcy prawda taka, że jak pasterz idzie przodem, to owca go szuka i idzie za nim. No i my podobnie chcemy postępować. Nie żeby nas pędzono, nie żeby ktoś stawał w miejsce pasterza i mówił konkretnie tak, tak i tam poganiał, nie? Bo to musisz, bo tamto musisz. Nie ma takiej relacji. W prawdziwym rozwoju duchowym mogą być pomocnicy. Moja siostra ma takiego psa, australijskiego teriera, który skacze po grzbietach owiec. W Australii, jak jest tam 50 tysięcy owiec w stadzie, to żeby się przemieścił, to nie goni dołem, tylko po grzbietach. Takie skoczne. I on pomaga te owce tam jakoś, ten, ale jest pasterz. To jest najważniejsze. Więc my mamy pasterza, mamy nauczycieli, pomocników, coś tam pokazują, wskazują, ale to są tylko pomocnicy, a nie żadni inni najważniejsi. Tak? Bo przede wszystkim ważny jest pasterz, czyli Pan Jezus. Ale za cudzym nie idą. O tak. Lecz uciekają od Niego. Bo to się odbywa w taki sposób, że on woła, a one wychodzą. Zgoda? Tak jest? One wychodzą, gdy słyszą głos, barwę tonu, tak? Bo go znają. Ale jak taki obcy stanie przy ofiarni i krzyczy, pstrokata, wychodź. Ani nie drgnie. Druga sprawa. Szwagier ma psa. Ja chcę z nim wyjść na spacer. Nie ma szans. Po prostu nie wyjdzie. Stoi, patrzy na mnie i po prostu nie wyjdzie. No. Ale z nim wyjdzie. Całe szczęście, nie? Mówi. Są takie zwierzęta, są przywiązane do swojego właściciela i to jest piękne, bracia i siostry. I te owce podobnie. I taki przychodzi obcy, tak? Myśli, że jest taki mądry i mówi za mną. A one niestety... A to są z reguły te owce pańskie, najpiękniejsze charaktery, niespecjalnie wykształcone, tak? Niespecjalnie znane w świecie. Zwykli, przeciętni ludzie, a mają tyle mądrości w sobie, że dadzą odpór wybitnemu teologowi wykształconemu, który powie, no ja was teraz tutaj będę strzyk. One mówią stop, jak są owcami pańskimi. To jest właśnie piękne. No a ktoś mówi, ty jesteś taki mądry, żebyś umiał to zrozumieć, jak brat Józef usłyszał od pewnego brata? Brata Józefa, taki młokos, mówi, ty jesteś taki mądry? Bo go zapytał. Brat Józef mówi, że trenisz prawdę, czyta uważnie. A czy ty jesteś taki mądry, żebyś to wszystko zrozumiał? No to co? No to na czym się mamy budować? Tak, ja jestem taki mądry, brat Józef. Mówi, że potrafię zrozumieć trenisz prawdę. No bo do kogo ona jest napisana? To by ją zrozumieć, nie? No ale jak się coś nie zgadza, to już owca mówi, nie biorę tego pokarmu. Nie idę, głos jest owcy, dziwna sytuacja, stoję. No właśnie, bo nie znają głosu obcych. Oby tak z nami było zawsze, bracia i siostry, żebyśmy nie znali głosu obcych. Pasterzy, quasi-pasterzy, pseudopasterzy w różnym wydaniu. No właśnie, tą im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Rzekł im wtedy Jezus zasię. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami owiec. To powiedział faryzeuszom. I co z tego wynika? Jeśli przeze mnie nie przejdziecie, to jesteście złodziejami i bandytami. No to już się dowiedzieli od niego, mówiliśmy o tym. Wszyscy, ile ich było przede mną i przychodziło, to byli złodzieje i zbójcy. Czytałem przynajmniej dwa przypadki. Ale ich nie słuchały owce. No wyszło kilka i tak dalej, ale poruszenia wielkiego nie zrobili. Jam ci jest drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wnijdzie, zbawiony będzie. A wnijdzie i wynijdzie i pastwisko znajdzie. Co to znaczy wnijdzie, wynijdzie? No to wiemy, że są idiomy, które mówią o tym, że będą w protekcji Bożej i będą poprowadzeni na pastwiska, które przygotował dla nich dobry pasterz. Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Popatrzcie na to z punktu widzenia owce. Jesteście w owczarni, jesteśmy w owczarni, przychodzi złodziej po co? Aby kradł, zabijał i tracił. Przychodzi pasterz po co? Aby żywot miały i obficie miały. Czyż to są to piękne słowa? Jam jest on dobry pasterz. Dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Taki jest Jezus, bracia i siostry. I on to zrobił, to wiemy, 2000 lat temu. On to zrobił, on położył duszę swoją za owce. Większej miłości nie ma nad tę, jakby ktoś dał życie swoje za brata, za przyjaciela. To jest nasz jakby standard. Umiemy to zrobić? No przecież nie wymagam brzmi, tak, ja bym oddał życie, ale byłoby fajnie, nie? Gdybyśmy umieli zrobić, oddać życie za brata, tak jak zrobił Pan Jezus. Jest to trudna rzecz. I wcale nie mówię, że mamy to zaraz tu deklarować, bo nie chciałbym tego czynić. Ale Pan Jezus kładł życie za swoje owce i prawdziwi naśladowcy i prawdziwi pasterze, czy podpasterze, ci, których Pan Bóg powoływał w czasie wieku Ewangelii, kładli życie za lud Boży, bracia i siostry, by go bronić. Rezygnowali ze wszystkiego, co mogli mieć, po to, aby dobro owiec było zachowane, aby prawda zwyciężała, a lud Boży mógł się rozwijać. Nie brali za to ani symbolicznej złotówki, ani nie przyjmowali żadnej ziemskiej chwały. Wszystko oddawali dla Boga w tym celu. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, a tu teraz widzimy to w takim razie, jesteśmy własnością pasterza. Bo tutaj mowa o tym, że ten wynajęty do obsługi, no to nie jest właściciel. To jest nie dziwota, że Pan Jezus swoją własność broni. Jest powiedziane, że nikt ich nie wyjmie z mojej ręki. Tak, jeśli wszystko dobrze idzie. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, puszcza owce i ucieka. A wilk porywa i rozprasza owce, a najemnik ucieka. Iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach. Jam jest on dobry pasterz i znam moje owce i moje owce też mnie znają, jako mnie zna ojciec i ja znam ojca i duszę kładę za owce. Bracia i siostry, się rozjedziemy zaraz, tam jedni zostaną, inni nie, ale miejcie w pamięci te wszystkie piękne rzeczy, by pomimo naszych trudności, jakie spotykamy w życiu osobistym, tam zborowym, i tych wszystkich zawiruchach, doświadczeniach, to mamy dobrego pasterza, który jest, który kiedyś za nas złożył życie i obiecał, że będzie prowadził swój lud na zielone pastwiska. I nie dajmy się zakrzyczeć wilkom, zakrzyczeć jakimś tam najemnikom, którzy chcieliby stanąć między nami a Panem Jezusem i zrywać te czułe więzi, które nas łączą, te święte, złote nici, które łączą owce pańskie z owcami, z ich pasterzem. Mówi potem, że ma też i drugie owce. Wiemy, co to jest. Tak? Nie chcę tego rozwijać. Druga piękna praca. Pierwsza piękna praca się kończy tylko Ewangelii nad wyborem jego ludu, jego jakby pierwszorzędnych owiec, najważniejszych owiec, jakby tam chciał się nazwać. Ale potem będzie praca z resztą rodzaju ludzkiego, które też uzyskają status owcy wtedy, gdy spadną łuski z ich oczu, uprzedzenia i tych wszystkich złych rzeczy, które teraz im utrudniają przyjście do Boga. A więc zapamiętajmy, mili bracia i siostry, tą wspaniałą myśl wynikającą z tej całej cudownej przypowieści, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie na tym złym świecie. Że mimo, że wszystko tak po świecku leci i jesteśmy zaganiani, to przecież nic się nie zmieniło w niebie. 2000 lat temu tak samo było w niebie, jak i teraz. Był Bóg, był Jezus i było działanie Boże, działanie Jezusa w ludzie Bożym. Podobnie teraz jest w opatrznościach, w prowadzeniu ludu Bożego, w ich rozwoju. Życzę wam, bracia i siostry kochani, abyście wyciągnęli te wszystkie dobre myśli, zapamiętali je, karmili się słowem życia, karmili się Ewangeliami, doznawali wzruszeń, radości, aż do dnia doskonałego. Niech wam Bóg błogosławi. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję.